jego segment, który kupił, znaczy kupił, poprosił mamę, żeby kupiła. Poszedł, kiedyś wracał ze szkoły i przychodził koło sklepu z meblami i mu się strasznie spodobał segment.
I na segmencie i, zdjęcie Antoniego.
Oczywiście, zdjęcie Antoniego i zdjęcie całej naszej rodziny. Antoni, mama, ja i tata.
Dobry wieczór, Anna Rębas. W ostatnich dniach odwiedziłam panią Mariannę Browarczyk na gdańskiej Zaspie. Mama zabitego Antoniego Browarczyka mieszka dziś sama. Mąż zmarł rok temu, opiekuje się nią córka Grażyna. Wieczór na gdańskiej Zaspie zaczyna się od wyjęcia małego akordeonu z szafy. To akordeon, na którym grał jej syn.
Po prostu mówię, Toni, co chcesz? A on mówi, mama, gitarę. Ja mówię, co gitara? To tak ten, mówię, akordeon jest teraz na czasie. I dobrze, mamusia akordeon i dlatego kupiłam.
Chyba niewiele osób wie o tym, że Antoni Browarczyk grał na akordeonie.
Bardzo ładnie grał. On chciał założyć swój zespół. Planował kupić sobie jeszcze perkusję. Także duże plany miał w przyszłości, ale trudno, stało się inaczej.
To jest nasze ostatnie wspólne zdjęcie tutaj.
Są jeszcze jakieś pamiątki? Tutaj widzę, jest kolejny kubek z...
A to jest kubeczek z biegów aktualnych z września. Biegu upamiętniającego właśnie tragiczną śmierć brata. Bardzo wielka inicjatywa i piękna. Dużo biegaczy przybyło, żeby uczcić pamięć. Także
to
jesteśmy
było na Siedlcach, prawda?
Tak, to było na Siedlcach.
I to oddział gdański IPN-u organizował.
Tak, tak, oczywiście.
Jest jeszcze duży portret Antoniego, tutaj na ścianie wisi.
To zdjęcie zostało zrobione dokładnie 2 miesiące przed śmiercią. Miesiąc.
Miesiąc, tak?
Tak, tak. Tak, bo ponieważ brat zrobił to zdjęcie do paszportu, bo chciał wyjechać do Szwecji do pracy, ale niestety nie zdążył. Kochał muzykę, kochał tańczyć, pięknie tańczył i pięknie grał na akordeonie.
Akordeon jest jeszcze akordeon, tak? Oczywiście. Macie? Można zobaczyć?
Oczywiście, jak najbardziej. Musiałam nauczyć się grać dla mamy. To znaczy, ja nie potrafię grać, ale potrafię jakąś, ponieważ gram na pianinie, ja nie jest to.
Ale pani
to
Marianna
samo.
Już wyciąga ten akordeon.
No co? Widzę, no nie mam wyjścia, muszę chyba...
Bardzo proszę, Grażynko, zagraj nasz hymn. Ciebie to chłonca synu zabrała nam się.
Antoni Browarczyk w demonstracji koło lotu nie brał udziału. Wracał z praktyk w zakładzie elektromechanicznym. Kula trafiła go przypadkowo, gdy stał na przystanku. Zmarł 23 grudnia 1981 roku w szpitalu. Wiemy, że był jedną z pierwszych, a zarazem najmłodszych ofiar stanu wojennego. Co jeszcze o nim wiemy? Należał do duszpasterstwa dominikanów, był kibicem Lechii. 16 grudnia uczestniczył w protestach, jakie wybuchły po przejęciu władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Dzień później już nie żył.
Brat już nie żył od razu. Został trafiony w głowę. Kula utkwiła w rdzeniu kręgowym i wyszła obojczykiem. Taki był lot kuli. Także śmierć była natychmiastowa. Zresztą tak było w akcie przyjęcia do szpitala, że bez oddechu, śmierć pnia mózgu, no to już nie trzeba być specjalnie znawcą i nawet rodzice, jak na drugi dzień przedostali się do szpitala, to mama stwierdziła, że nie ma oddechu, przykładała lusterko, przykładała głowę do ciała brata, które było zimne, nie było akcji serca ani tętna. Mama nie mogła wydobyć z siebie słowa, a słowa taty pamiętam do dzisiaj, bo one mi brzmią w uszach. To brzmiało tak: Grażynko, Torusia zabili. I ja nie wiedziałam, co to znaczy wtedy. Nie wiedziałam, że więcej nie zobaczę mojego brata.
Z Zdarzenie miało miejsce o której godzinie?
Po godzinie 16, ponieważ nawet na zegarku, który został przekazany rodzicom, który brat nosił, dokładnie o 16.05 zegarek się zatrzymał. Nie wiem, czy wskutek upadku brata na ziemię, ale dokładnie o tej godzinie zegarek stanął. Jako 7-letnie dziecko to był dla mnie taki szok, że do mnie nie docierało. Co znaczy zabili? Pytałam. O co chodzi? Kto zabił? Gdzie jest Toluś? Bo tak na niego mówiłam, na Antoniego.
Wróć, bracie, wróć z daleka. Wróć, bracie, wróć, ja czekam. Wróć, choćby z tamtego świata.
Może mi pani o tych zdjęciach trochę opowiedzieć? Bo tutaj widzę, że sporo, tak?
Oczywiście. Co kilka lat... Ja przygotowuję dla rodziny, a szczególnie tutaj dla mamy, album taki upamiętniający śmierć brata. W tym albumie są zawsze zdjęcia aktualne plus różne aktualne wycinki z gazet. Tutaj jest brat, jak był malutki, jeszcze w wózeczku. Tu jest kartka, którą otrzymał od koleżanek z piękną dedykacją urodzinową, aby rzeczywistość była piękniejsza od marzeń. Ta rzeczywistość niestety dla niego nie ukazała się piękna. Tutaj zdjęcie z Komunii Świętej. Dlaczego brat miał na imię Antoni? Ponieważ mama przyrzekła sobie po śmierci pierwszego brata, że jak następny chłopiec urodzi się, to da mu na imię Antoni. A tu jest list brata, który napisał do rodziców na Komunii Świętej. Tutaj może końcówkę tylko przeczytam piękną, którą skierował do rodziców. Proszę was, byście kierowali mnie do spowiedzi i do Komunii Świętej. Za to was będę kochał przez całe życie. I faktycznie kochał.
Wasz ukochany Antoni.
A list jest piękny. To jestem ja w wieku 6 lat, na komunii właśnie u kuzyna. To naprawdę wspaniała rodzina. To jest maj 81 rok. Wszyscy szczęśliwi, byliśmy zadowoleni. Jego karta pływacka, ponieważ był świetnym ratownikiem i doskonałym pływakiem, więc na pamiątkę karta pływacka. Tu zdjęcia z zakładu pracy, z kolegą. I te zdjęcia takie znamienite, symboliczne, z plakatem, który rozwieszał. Ten plakat przyniósł brat do domu i mamy go do dzisiaj. Także jest już taki pożółkły, ale jest, ponieważ brat powiedział, że z murów zerwą plakata, w domu na pewno zostanie.
Macie ten plakat gdzieś tutaj?
Oczywiście, mamy.
Pokażę pani, pani Marianna.
Dobra. A to jest ostatnia pamiątka od brata. Mam tego pieska. Wszystko mama ma pochowane.
Tam właśnie na górze, w szafie, tak. Wszystkie pamiątki po Antoni.
Wszystkie pamiątki, kurtka po bracie też. Brat też zrobił takie nieśmiertelniki, blaszki, które również mamy i prosił. Jak tylko stan wojenny był dokładnie 13 na 14, to zrobił te blaszki, ponieważ on się martwił, że mogę zostać rozdzielona, ponieważ byłam małym dzieckiem, więc bał się, że nie zapamiętam adresu, to wyrył go na blaszce. A na drugiej blaszce wyrył swoje imię, żebym zawsze o nim pamiętała.
Robert Kwiatek, prezes Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, dawny działacz opozycyjny, fotoreporter prasowy.
Czy jest szansa, że w przyszłym roku w miejscu tragicznej śmierci Antoniego Browarczyka pojawi się jego pomnik?
Bardzo na to liczymy. Dla nas była to tablica, natomiast ze względów takich, że Urząd Miasta nie uznał tego jako tablicę, prezydent uznał to jako pomnik. Jest inna procedura. W tym roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o tym, żeby wyrazić zgodę. Trwa w tej chwili kwestia biurokratyczno-papierologiczna. Niestety są odpowiednie procedury, czyli pozwolenia na budowę, projekty, dodatkowe fundusze, pieniądze. My jesteśmy gotowi, jesteśmy przekonani, że się to uda. Natomiast jeśli warunek jest jeden, nie będzie dodatkowych, niepotrzebnych jakichś problemów ze strony urzędników. On był najmłodszą ofiarą w Gdańsku. i pierwszą w zasadzie ofiarą w naszym mieście. Natomiast to nie jest kwestia mojego widzimisię, czytałem dokumenty, ponad 1000 stron akt, przerażający materiał, indolencja służb, nie będę o tym opowiadał. Natomiast Antoni w moim przekonaniu na 100% brał udział w manifestacji, jako dowód mogę powiedzieć jedno. Przygotowywał nieśmiertelniki już dla siebie i dla siostry. 16 grudnia brał udział w manifestacjach, gdzie jest na zdjęciu. Rodzina, wiadomo, przyjęła opcję twierdzenie, że wracał ze szkoły, że nie brał z praktyk, że nie brał udziału i został przypadkowo trafiony kulą. W moim przekonaniu jest ktoś, kto walczył, był za Solidarnością, na pewno szedł na tą manifestację, brał w niej udział, natomiast wiem, że przez kolegów chyba był proszony, żeby się gdzieś tam cofnąć, bo on nie był trafiony na pierwszej linii. On był dużo dalej w tłumie, został trafiony pociskiem, który przeleciał spod Komitetu Wojewódzkiego aż pod lot mniej więcej, czyli ponad 200 metrów, tak można powiedzieć, więc na pewno nie był w pierwszej linii w tym momencie, kiedy otrzymał ten strzał w głowę. Tam było więcej osób rannych. Czy my to traktujemy jako pomnik ofiar stanu wojennego przez pryzmat świętej pamięci Antoniego Browarczyka? Uważam, że to jest sprawa bezwzględnie ważna, bo w Gdańsku nie mamy takiego miejsca. Jest jedna symboliczna, malutka tablica wisząca na murze przystoczniowym przy pomniku Trzech Krzyży. Natomiast można powiedzieć, że my jako gdańszczanie włożyliśmy duży wkład w to, ponieśliśmy bardzo dużo ofiary, a sami nie potrafimy tego docenić, a potrafimy, może nie my, ale w pewnej przenośni, chować jako bohaterów morderców, tak?
To jest kurtka, w której brat zginął. Mama ją wyprała, ale dalej widać ślady krwi z racji tego, że była to jasna kurtka, więc zostały jeszcze te ślady i one właśnie ukazują, jak tragiczne były te czasy.
Wy ją macie w domu, a nie lepiej byłoby to przekazać do Muzeum Europejskiego Centrum Solidarności?
Tak, właśnie będziemy rozmawiać w sprawie przekazania kurtki do muzeum. Myślę, że ludzie powinni zobaczyć ten symbol tej krwi. To jest bardzo smutny symbol i to jest bardzo duża relikwia nasza, ale myślę, że warto, aby szersze grono społeczeństwa zobaczyło, jak faktycznie było w tamtych czasach. Przechodząc obok tej kurtki, właśnie tak sobie też pomyślałam, że może warto by przekazać kurtkę brata, choć będzie to bardzo trudne, bo mocno emocjonalnie jesteśmy związani. To nie jest dla nas zwykły przedmiot, to nie jest zwykła kurtka. To jest symbol, ale to jest symbol, o którym powinni się dowiedzieć też ludzie. A to jest zdjęcie zrobione dzień przed śmiercią przez jakiegoś reportera. To po kilku latach to zdjęcie, to jest też w książce Solidarności, na rocznicę Solidarności.
Tutaj widać te manifestacje, tak? Zamieszki.
Tak, zamieszki i to jest zdjęcie 16 grudnia. My po kilku latach dotarłyśmy z mamą do tego zdjęcia i każda osoba z rodziny, która widzi to zdjęcie, bezbłędnie określa, że tu w tym miejscu dokładnie jest brat. Ta jasna kurtka jego. Trzynastego grudnia brat wrócił bardzo późno w nocy. To już z relacji rodziców, z opowiadań. Wiem, że wrócił zapłakany, ponieważ biegł z centrum Gdańska na Zaspę i widział działaczy Solidarności, widział aresztowania, widział, jak działacze Solidarności są bici i aresztowani. Chciał zadzwonić z centrum Gdańska i uprzedzić pana Wałęsę, ponieważ mieszkał w pobliżu. Niestety żadne telefony już nie działały, dlatego biegł bardzo szybko przez cały Gdańsk, żeby tutaj uprzedzić, co się dzieje. Niestety, jak podbiegł do bloku pana Wałęsy, nie mógł się przedostać przez kordony milicji. Wrócił i z łzami w oczach powiedział do rodziców, że jest wojna. Obawiał się, że może być aresztowany. Powiedział, mamo, tato, mogą przyjść po mnie, bo jestem na zdjęciu z panem Wałęsą. Powyrywał wszystkie kontakty, adresy, które miał i zrobił dla mnie takie identyfikatory. I zrobił identyfikator ze swoim imieniem i powiedział, że mam je nosić, bo gdyby się coś stało, żebym nie zapomniała, gdzie mieszkam. Także on myślał, że to jest wojna.
A czym się zajmował brat w latach 80. Kim był?
Brat był bardzo skryty i o swojej działalności niewiele mówił rodzicom. Więcej dowiedzieliśmy się po jego śmierci i od osób, które były blisko z nim związane. Działał w sekcji plakatowej. Kiedy przyniósł jeden plakat do domu, do rodziców, to powiedział, że żeby ten plakat został w domu, bo z murów mogą zedrzeć, a w domu zostanie na wieki. Ten plakat jest do dzisiaj w domu tutaj rodziców. Może ja wrócę jeszcze do 16 grudnia, ponieważ w tym dniu brat brał udział w demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego tu w Gdańsku.
Pod bramą stoczni.
Pod bramą stoczni na ulicy, co zostało uwiecznione przez jednego fotoreportera na zdjęciach. To zdjęcie dotarło do nas o wiele lat później. Na tym zdjęciu widoczne są petardy, widoczni są ludzie, którzy walczą, rzucają kamieniami, bronią się przed kordonami milicji. 16 grudnia brat również uczestniczył we mszy i w Brygidzie, i przy krzyżach. Wrócił do domu też bardzo zdenerwowany.
16 grudnia?
16 grudnia, tak. Zerwał mu się medalik, więc w pośpiechu ten medalik zawieszał na rzemyku, na szyi medalik Matki Boskiej i porządkował zdjęcia w albumie. Jeszcze tata powiedział do niego: Toluś, ty się tak napracujesz, odpocząłbyś sobie, a... On mówi: a poukładam te zdjęcia, może to się komuś przyda. Każdy grudzień jest bolesny. Ja straciłam mojego kochanego brata. Osobę, z którą byłam bardzo mocno związana. Przecież mój brat zginął w wojnie polsko-polskiej z ręki Polaka. Brat został trafiony w policzek. Tak. I kula wyszła rdzeniem kręgowym.
To był jeden strzał?
Jeden strzał. Jeden strzał, ale jak ludzie nieśli brata na ławce ulicznej do szpitala, to padały jeszcze petardy i z tego, co ludzie mówili, to słychać było jeszcze strzały.
Zginął na miejscu?
Tak. Mimo że lekarze twierdzą, że brat zmarł po 5 dniach w szpitalu, nie uznajemy absolutnie tej daty, ponieważ brat został zabity 17 grudnia. Mama, kiedy dotarła do szpitala na drugi dzień, brat był zimny, nie było oddechu, nie było żadnego krążenia, akcji serca, nic. A nawet pan, który leżał obok na łóżku, powiedział, że brat został podłączony do aparatury, ale żadnej akcji serca nie ma.
Mama nazajutrz przyszła, następnego dnia do szpitala.
Tak, tego samego dnia, kiedy brat został zastrzelony, niestety nie mogła przedostać się do szpitala ze względu po pierwsze na godzinę ówczesną milicyjną i nie było transportu, nie było żadnego środka komunikacji miejskiej, nie było samochodu, nie mogli rodzice się przedostać do szpitala.
Bo rodzice poszli oboje, czy tylko mama poszła?
Oboje.
Andrzej Kołodziej, sygnatariusz porozumień sierpniowych, jeden z twórców Solidarności, wieloletni działacz struktur podziemnych, przywódca Solidarności Walczącej, a obecnie prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Głównie ludzie, którzy walczyli o niepodległość Polski na ulicach, to byli młodzi ludzie. Ich było stać na fantazję, ich było stać na wiarę w to, że Polska ma szansę odzyskać niepodległość. Podobnie było w grudniu 70 roku. Większość ofiar masakry grudniowej 70 roku to młodzi ludzie. Połowa to uczniowie szkół, jak to miało miejsce w Gdyni. Więc to byli ci ludzie, tak jak mówię, no, którzy chcieli być wolni. Im na tej wolności najbardziej zależało. I to im zawdzięczamy ten okres podtrzymania Solidarności, idei Solidarności, pojawienie się idei walki o niepodległość w latach 80., bo sam Związek przecież nie miał w swoim programie dążenia do niepodległości Polski. To się pojawiło w programie Solidarności Walczącej, która bazowała na wartościach Solidarności, ale sięgała już dalej, o ten krok dalej, o całkowite obalenie komunizmu, o przekonywała ludzi, że możemy sięgać i walczyć o pełną niepodległość Polski. I najbardziej w to wierzyli ludzie młodzi, co o czym świadczy fakt, że w tym końcowym okresie najbardziej, niejako po porozumieniu Okrągłego Stołu, który był takim wariantem mocno umiarkowanym, delikatnie mówiąc, a w zasadzie dla mnie było to porozumienie części opozycji tej lewicowej, która nie zakładała ani obalenia komunizmu, ani niepodległości Polski. Było to porozumienie grupy ludzi z reprezentantami totalitarnego reżimu. I to wtedy dopiero takie ruchy jak Federacja Młodzieży Walczącej, jak Solidarność Walcząca wymusiła na nich te dalsze kroki, na tej ekipie, która dogadała się z Kiszczakiem i Jaruzelskim. Nie pozwoliła im pozostać, zatrzymać się na tym etapie, a musieli zaakceptować dążenie do niepodległości Polski. I to przede wszystkim zawdzięczamy tym młodym ludziom. Może to jest kwestia wieku. Często się mówi, że to brak jakichś takich odruchów samozachowawczych bezpieczeństwa, gdzie ludzie, którzy mają już rodziny, mają własne dzieci, to bardziej myślą o swoim bezpieczeństwie, już nie o ideach, i nie wysuwają się na plan pierwszy. Sam robiłem rewolucję, jak byłem młody, może bardzo młody, zaczynałem mając kilkanaście lat, 18. W szeregach opozycji, jak miałem 20, to tworzyliśmy wtedy tutaj, zwyciężyliśmy i w tym miejscu i to dzięki temu powstała Solidarność. I doskonale wiem, że ludzie młodzi mają najwięcej do stracenia, bo całe życie przed sobą. Tak to wygląda, ale piękne jest to, że ludzie młodzi wierzą w ideały.
Tak jak Antoni Browarczyk.
Dokładnie tak. I wiele jest takich symboli i takie symbole nam są potrzebne. Potrzebne, żeby jakoś do identyfikacji tych wartości, o które walczyliśmy i ciągle należy o tym przypominać.
Zbigniew Wnuk, jestem po prostu kibicem Lechii Gdańska od kilkudziesięciu lat, od ponad 40 lat. Postanowiliśmy, że jednak, jako że jest to inicjatywa oddolna w sumie kibiców i między innymi Federacji, Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej również, którzy bardzo, bardzo dążyli do upamiętnienia właśnie ofiar stanu wojennego, postanowiliśmy, że powstanie pomnik. I symbolem na tym pomniku ofiar stanu wojennego, bo notabene nie ma takiego pomnika jeszcze w Gdańsku, więc będzie symbolem Antoni Browarczyk. Projekt zakładał, że jest to postać leżąca w szaliku Lechii Gdańsk. Oczywiście będą podpisy Solidarności. To jest takie dla mnie troszkę niezrozumiałe. Czasami się zastanawiam.
Że trochę to trwa.
Że trochę to jednak trwa, mimo że miasto już jest bardzo przychylne w tym temacie. I tak no jest taka troszkę smutna może, jak to się mówi, okoliczność, bo zastanawiam się, czy czasem, gdyby nie był to jakiś znany zomowiec, który miał na koncie by ileś ofiar po stronie społeczeństwa, czy czasem pomnik nie powstałby w przeciągu kilku miesięcy.
Takich młodych ludzi jak Antoni Browarczyk pewnie było wielu, tak jak pan mówi, natomiast on zginął.
Ale potrzebne są nam takie symbole. To często wielu walczą tysiące, ale gdzieś tak jak w grudniu 70 roku jest ballada o Janku Wiśniewskim, o postaci zupełnie poetyckiej, która w rzeczywistości nie istniała, ale to wszystkim utkwiło najbardziej z tego grudnia. Podobnie jest z Antonim Browarczykiem. No, pierwsza ofiara stanu wojennego tutaj w tym takim gnieździe Solidarności w Gdańsku, więc to jak najbardziej zasługuje na pamięć i na ciągłe przypominanie, za jakie wartości on oddał swoje życie.
Zapytam pana już jako uczestnika, obserwatora, historyka o pewnego rodzaju spektakl polityczny, historyczny, który odbywa się teraz w tych dniach na naszych oczach. Chodzi o przywiezienie karetką pod eskortą policji do Gdańska na badania człowieka, który
No, można powiedzieć, drugiego w państwie odpowiedzialnego za stan wojenny, pana generała Czesława Kiszczaka, byłego PRL-owskiego generała, szefa MSW byłego. Jak pan na to patrzy?
Kpina z ludzi. No, Kiszczak powinien być osądzony dawno. To dla mnie nie ulega to wątpliwości, jak i dla wielu ludzi, że to on wydawał rozkazy, od niego to za jego przyczyną zginęli ludzie. Siedzieli w więzieniach i powinien być dawno osądzony. To, że jest chroniony do tej pory przez pewną część polityków, a przede wszystkim przez ten establishment polityczny, który ja uważam, że dopuścił się zdrady, bo podpisując ugodę przy okrągłym stole i zgadzając się na gwarancję bezpieczeństwa dla zbrodniarzy komunistycznych, no to są ludzie, którzy stanęli po stronie zbrodniarzy. Nie ma zbrodnie przeciwko ludzkości, nie ulegają przedawnieniu, a ludzie, którzy się bratają ze zbrodniarzami, no sami sobie wystawiają świadectwo. Przykre jest to, że ci sami ludzie, którzy chronią tych zbrodniarzy, próbują wykorzystać i przypisać sobie również symbole Solidarności. Niedawno byłem w Czechach w Pradze, gdzie razem z prezesem IPN-u wręczałem Kornelowi Morawieckiemu taką nagrodę bohaterom narodu, międzynarodową. Widziałem coś innego zupełnie. Czeską opozycję, która też jest różna. Była w tamtych czasach walcząc o swoją niepodległość. Dzisiaj też stoi na różnych biegunach, ale w tej kwestii takiej walki, odzyskania niepodległości, wyzwolenia się spod komunizmu, potrafi się zjednoczyć i wspólnie działać. I tak samo jak wówczas odrzucała w całości ten system komunistyczny, tak i dzisiaj go potępia, niezależnie od tego, jakimi drogami chciałaby iść dalej się rozwijać. Natomiast nam się ciągle wmawia, że i robią to ciągle ci sami ludzie, że jedynym dla nas wyjściem jest kontynuacja porozumienia z tych ludzi, którzy się dogadali z naszymi oprawcami. No to jest... Ja myślę, że już to pokolenie dyżurnych historyków, którzy jak Andrzej Friszke czy Andrzej Paczkowski, którzy na potrzeby tej władzy stworzyli i chronią takiej wizji historycznej, po prostu odchodzi już w sposób naturalny, a młodzi historycy opierają się już na dokumentach i widzą tą historię zupełnie inaczej. Że to porozumienie i naprawdę ochrona dla systemu totalitarnego, jakim był komunizm, naprawdę nie była nam do niczego potrzebna. Że był to układ, za który ludzie, którzy z kręgów opozycji, którzy go zawarli, otrzymali konkretne profity, bądź to w takim wymiarze władzy, posiadania, bo stali się współrządzącymi, bądź w wymiarze finansowym.
Było przeprowadzone dochodzenie. To nie był rykoszet, to był strzał bezpośredni. Są nazwiska osób, które strzelały, ale winnych nie ma, no bo wiadomo, że nikt się nie przyzna. Ta zbrodnia nie została osądzona. My 30 lat już czekamy na przeprosiny i na to, żeby winni wreszcie ponieśli karę. Żeby nie było w Polsce takich mordów, przelanej krwi, żeby Polak nie musiał ginąć z ręki Polaka. Zginął, bo kochał Solidarność. Hołd ofiarom grudnia dla mojego brata Antoniego Browarczyka. Odszedłeś, bracie, bez pożegnania. Odszedłeś, bracie, bez żadnych słów. Ja czekam, kiedy przyjdzie chwila, a będę mogła spotkać cię znów.
Grób Antoniego jest na Łostowicach.
Tak. Jest na Łostowicach z symbolicznymi trzema krzyżami. I z symbolicznym napisem. Napis jest wyrywkiem z jednego z wiersza, a brzmi tak. Tu leży nasz Polak syn i prawda gorzka jest taka, że padł na ulicy Gdańska, a strzał był też z ręki Polaka.
Śledztwo prowadzone w sprawie śmierci Antoniego Browarczyka umorzono wobec niewykrycia sprawców nieostrożnego użycia broni. Dobranoc mówi Anna Rębas, a audycję zrealizował Stefan Kotluk.